Radio Kraków Kultura.
Proszę Państwa, w zasadzie dopiero co skończyła się majówka, dla niektórych to był czas odpoczynku, ale właśnie tutaj powinnam postawić pytajnik. Część z nas już myśli o tym, co będzie robić, jak będzie spędzać czas podczas swoich wakacyjnych urlopów i tu również pytanie, czy to będzie czas odpoczynku. W studiu pani Lena Czernecka, psycholożka, psychoterapeutka. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Uśmiecham się do pani Leny, ponieważ będziemy sobie dzisiaj zadawać niezwykle ważkie pytania. Temat odpoczynku, wakacji i tego, co z tym robimy, pojawił się nie do końca przypadkiem, ponieważ bardzo często spotykałam ostatnio osoby, które pytały o to, czym jest w ogóle odpoczynek i czy my potrafimy to zrobić dla siebie w XXI wieku, więc zostawiam panią z tym pierwszym strasznym pytaniem definicyjnym. Czym w ogóle jest odpoczynek?
Odpoczynek to jest taki świadomy proces regeneracji organizmu, umysłu, który nam pozwala na przywrócenie równowagi na poziomie ciała, na poziomie emocji, na poziomie psychiki, czyli można powiedzieć, to jest taki powrót do równowagi, ale nie każda praca i nie każda przerwa od pracy, ale też nie każda aktywność oznacza odpoczynek.
Więc no ja i tutaj się zaczyna. Wszyscy robią przewrotkę w tym momencie.
Tak, bo w odpoczywaniu istotne jest zmniejszenie ilości bodźców, czyli tego, co dociera do naszego mózgu. To jest warto, żeby się w ogóle zastanowić nad tym, jak odpoczywa nasz mózg. I to jest sedno. Mm-hmm. I to, co przeszkadza odpoczynkowi, to jest proces, kiedy my jesteśmy ciągle w analizie, w interpretacji, w rozmyślaniu, w musikach. I kiedy nasze mózgi bywają przemęczone, to nawet jeżeli nasze ciało jest w jakimś potencjalnym procesie regeneracji, to nas cały czas prowadzi do nagromadzenia hormonu stresu i powoduje rozdrażnienie. Czyli można sobie nawet płynąć kajakiem, wyobrażam sobie, albo jechać na rowerze, ale jeżeli my w tym czasie jesteśmy cały czas w analizie, w tych musikach, w tych różnych naszych przekonaniach, które drenują naszą głowę, to nie jest odpoczynek.
A czy one zawsze, te musiki, o których pani mówi, czy ten proces analizy, czy on zawsze musi dotyczyć pracy, w tym rozumieniu wprost, żebyśmy mówili o odpoczynku? No bo z czym nam się kojarzy odpoczynek? Z tym, że nie musimy pracować.
Tak.
W zasadzie stawiamy tu znak równości. No i czy to nie jest właśnie tutaj ten problem? Czy my rozróżniamy pracę? Czy my właśnie znaliśmy definicję odpoczynku? Czy to musi być ze sobą zawsze w tym sprzężeniu?
Ja bym powiedziała, że w ogóle odpoczynek ma wiele wymiarów. I on nie bezpośrednio związany tylko z tym, że my nie pracujemy, bo są pewne formy aktywności, które nas regenerują i są takie, które nas właśnie drenują z tej energii, tak? Czyli na przykład, jeśli ja po bardzo intensywnym dniu pracy, gdzie miałam kilka spotkań, gdzie byłam cały czas bombardowana, prawda, ilością telefonów, bodźców, jeszcze pójdę na bardzo intensywny trening cardio, to żebym ja mogła odpocząć z biologicznego punktu widzenia, to mój układ przywspółczulny potrzebuje czasu na regenerację, czyli pewnych rytuałów, żebym ja mogła zasnąć, bo inaczej ja wracam z takim pobudzeniem, że żeby móc odpocząć w takim sensie pełnego, witalnego snu, potrzebuje się mieć możliwość przełączyć, ale są osoby, które właśnie taką formę odpoczynku wybierają. Mm-hmm. Intensywnej aktywności.
No właśnie, bo skądś się musi wziąć to przekonanie, że słuchaj, dowal sobie na koniec dnia, po prostu wyrzuć to z siebie. I to są przeważnie czyli zmęcz się, wtedy nie myślisz, inaczej funkcjonujesz. Słuchaj, wrócisz do domu, weźmiesz prysznic, padniesz. Prawda?
Pytanie, czy to padniesz, to jest właśnie odpoczynek i regeneracja.
A no właśnie.
Ja bym powiedziała tak, że ja bym w ogóle zaczęła przewrotnie i powiedziałabym o tym, że ja się spotykam z opinią, że odpoczynek jest luksusem. I że odpoczywać mogą ludzie tylko wyróżnieni, czyli albo tacy, którzy mają już naprawdę, mają określoną pozycję i mogą tak, można powiedzieć, kiedyś słyszałam takie zdanie, znany psycholog społeczny powiedział kiedyś, że jak on otwiera kalendarz, to najpierw sobie planuje urlop, a dopiero potem praca. No nie każdego stać na taki luksus, więc myśląc o tym, pozdrawiam swoją drogą Jacka Wielkiewicza, bo to jest jego zdanie, to tak sobie pomyślałam, że no, wyobrażam sobie, że w ten ten sposób można pomyśleć, że to jest luksus odpoczywania. Tymczasem odpoczynek jest naturalnym stanem, do którego dąży nasz organizm, żeby się móc zregenerować.
To jak on reaguje na to, że kiedy wymieniamy się różnymi informacjami związanymi z tym, czy odpoczywamy i czy mamy na ten odpoczynek czas, najczęściej pojawia się komentarz, nie pamiętam, kiedy odpoczęłam.
No właśnie. No więc ja bym powiedziała tak, odpoczynek jest absolutnie niezbędny, żeby nasz organizm mógł właściwie się funkcjonować i regenerować, czyli nasz układ nerwowy, żeby mógł co jakiś czas się zreseptować, a potem wrócić do swojej dynamiki. I to, co jest też ciekawe, że obecnie trwa dyskusja, która mówi o tym, że ogromna liczba nowych diagnoz ADHD jest w pewnej mierze związana z tym przebodźcowaniem, mm-hmm. no bo mamy teraz taki wysyp, i życiem w trybie ciągłego włączenia. Mm-hmm. I to, co bym chciała, żebyśmy mieli jasność, to, że jeżeli my nie odpoczywamy, to przeciwieństwem odpoczywania jest przepracowanie. I jak patrzymy na to, jak to pokazuje w perspektywie Polaków, to w 2023, czyli nie tak dawno, ponad 41% Polek, troszkę mniej mężczyzn, bo 23% zgłasza permanentne...
No to nie tak troszkę mniej mężczyzn.
Tak, ale ciut mm-hmm. zgłasza stan permanentnego przepracowania, więc to, o czym pani mówi, ten tryb funkcjonowania w ciągłym przebodźcowaniu i właśnie odpowiedź na pytanie, kiedy ja ostatnio odpoczywałem, jest jakimś, można postawić taką tezę, że to jest dla nas wyzwanie. A jeszcze jak do tego dołożymy mm-hmm. sobie badania, jak Polacy odpoczywają na tle innych krajów, to my niestety jesteśmy przy takich krajach jak Rumunia, Grecja mm-hmm. i to jest, można powiedzieć, to są kraje, które najmniej odpoczywają i najdłużej pracują.
A z czego to wynika w takim razie?
No i, ja bym powiedziała tak. Nie ma jednej dobrej odpowiedzi. Ja się mogę podzielić swoimi obserwacjami z gabinetu, jak czasami rozmawiam z klientami i w ogóle rozmawiamy o tym, co utrudnia taki stan wyłączenia się. No bo oczywiście, jeżeli uznamy, że to nie jest kwestia luksusu, to pojawia się pytanie, jak rozpoznawać sygnały, które pokazują nam, że my zaczynamy być przemęczeni. Mhm. I tutaj chcę wprowadzić takie pojęcie jak interocepcja, które jest w ogóle bazą do też regulacji emocjonalnej. Czyli my musimy się na chwilę skupić na tym, jakie informacje nasz układ nerwowy i w ogóle nasze ciało wysyła. No bo, wie pani, zmęczenie jest koncepcją, konstruktem poznawczym. Pani ma swoją definicję, czym jest zmęczenie, ja mam swoją. Dla pani zmęczenie może być bólem głowy i bólem pleców, a dla mnie zmęczenie może się kojarzyć z bezsennością. I teraz to, co jest bardzo ważne, żeby zobaczyć, jak my... W ogóle skąd my wiemy, jak my szczytujemy zmęczenie, albo co się musi stać, żebym ja w ogóle poczuła, że jestem zmęczona. I kiedy to się najczęściej okazuje? Jak jedziemy na urlop. Mm-hmm. Więc pozdrawiam wszystkich państwa, którzy doświadczyli takiej sytuacji i ja również jestem w tej grupie, że jak pojechałam na 3 dni jakiegoś zaplanowanego urlopu, to pierwsze, co się wydarzyło, to choroba. I to jest informacja, że tryb regeneracji w takim stanie trwałym, konstans, nie działa prawidłowo.
Co nam się wtedy powinno zapalić poza wielką czerwoną lampką, oczywiście w głowie, no bo jakoś powinniśmy tak. reagować.
Rewizja systemu regeneracji. I teraz od razu chcę powiedzieć, że to nie jest synonim snu, bo niektórzy mówią, że odpoczynek to znaczy równa się sen. Sen jest stanem wręcz wyłączenia się z takiego zbycia na jawie. Oczywiście jest niezwykle potrzebny, ale to nie jest to samo. Jak mówimy o odpoczynku, to mówimy o jakiejś formie aktywnej regeneracji, gdzie jesteśmy, możemy też być na półjawie, na przykład jak jest przy medytacji, tak? Albo przy jakichś takich, nie wiem, biegach transowych. Też można sobie wyobrazić, że wchodzimy w pewien stan umysłu, który jest wyłączeniem się na to, co do nas dociera z zewnątrz. Ale dla mnie odpoczynek nie oznacza, że mamy więcej spać. Żebyśmy mieli taką jasność. To nie jest ta rada, proszę państwa.
Co to znaczy ta aktywna regeneracja? Bo aktywna od razu nam pokazuje, że to jest jakaś czynność jednak, że coś się wydarza.
Tak.
A nie jest to stan właśnie kojarzony ze snem, jak pani mówi.
Tak, dokładnie. Znaczy ja bym powiedziała tak, bo ja sobie pomyślałam o tym, że aktywna regeneracja to dla jednych na przykład może być kontakt z naturą. I dość często słyszę, poza tym, że się pojawia kłopot z tym, żeby sobie w ogóle dać prawo do odpoczynku, zastanowienie nad tym, to co tak naprawdę potrzebuję, żeby zacząć odpoczywać. Tak? I dla jednych to będzie, są takie bardzo ciekawe badania, Claudia Hammond w swojej książce Sztuka odpoczynku opisuje różne formy odpoczywania. Co mnie zaciekawiło, w pierwszej dziesiątce znalazło się oglądanie telewizji. To jest jakaś aktywność. Co ciekawe, to co jest ważne, to co oglądamy, bo nie wszystko nas regeneruje. Jak oglądamy cały czas wiadomości i ten telewizor jest w trybie ciągłym, to śmiem twierdzić, że to nas wręcz zabija, a nie regeneruje. I są na to badania, które pokazują, jak Nowojorczycy, którzy są w trybie permanentnego przebodźcowania informacjami, jak to wpływa na ich układ krążenia, bezsenność. Tak? Są takie bardzo ciekawe badania, które pokazują, że pewien rodzaj przebodźcowania informacyjnego naprawdę skraca nam życie.
Ja się tak wyrwałam przed chwilą, dlatego że kiedy zaczęła pani mówić o tym, że ważne jest również to, co oglądamy, to trochę państwa odsyłam, a w zasadzie nawet nie trochę, tylko odsyłam państwa do naszej wcześniejszej rozmowy, kiedy właśnie po co sięgamy i czy komedie faktycznie mogą sprawić, że poczujemy się lepiej, no w zasadzie nas prowadzi wprost, więc podpowiadam, że taki wątek też się pojawił w naszych wcześniejszych rozmowach.
Ale mam smaczek dla osób, które lubią oglądać horrory. A z tego, co pamiętam, to pani dramaty wolała.
No ja niestety właśnie jestem na etapie samoudręczonka. Dojrzewam do komedii.
No to ja mam taką wiadomość dla wszystkich państwa, którzy lubią oglądać horrory, bo właśnie Claudia Hammond w tej książce Sztuka odpoczynku, ona opisuje swoje badania na grupie 18 tysięcy osób, więc to nie jest mała grupa, dokładnie. I ona powiedziała, że te osoby, które odpoczywają w trybie siedząco-kanapowym i dodatkowo mają napady lęku i wybierają horrory, czują się lepiej. I już tłumaczę, jak to działa. Horror zawsze można wyłączyć. Tak? Czyli oglądający ma kontrolę. Mało tego, no horror przenosi nas w taką rzeczywistość, że ewidentnie się pojawiają emocje, czyli się raczej boimy, ale mamy wpływ na to, jak długo się boimy. Oraz jeszcze dodatkowo, jak oglądamy ten horror z innymi ludźmi, to jeszcze możemy poczuć taki element wspólnotowy. I są takie badania, które pokazują, że no, oglądanie horrorów jeszcze dodatkowo, zwykle tam jest jakaś postać uwikłana, jest jakiś wątek, jest jakaś fabuła, można się z tą postacią jakoś, prawda, utożsamić i ona wszystkie, prawda, zbiera najgorsze jakieś tam sytuacje, a potem jest jakieś rozwiązanie. Tego nie ma w życiu, albo nie zawsze jest. W związku z tym oglądanie horrorów jakoś się przyczynia do... U osób, które mają, tak jak powiedziałam, zaburzenia lękowe, przynajmniej tak w tej grupie Claudia Hammond odkryła, jakiś poziom takiego no, dobrostanu się u nich pojawiał. To jest bardzo ciekawe. To ja horrorów nie oglądam.
Ja też nie. Natomiast ja nas zatrzymam na chwilę, zaproszę na moment muzycznej przerwy i zostawię państwa, być może to będzie taka przerwa na to, żeby wymyślić sobie horror na dziś wieczór. Być może to będzie tryb odpoczynku. Za moment wracamy na antenę Radia Kraków Kultury. Także proszę zostać z nami.
Tu Radio Kraków Kultura.
Lena Czernecka, psycholożka, psychoterapeutka, nasza specjalistka od rozmów na obecne czasy, jest wciąż ze mną w studiu. Przed momentem pani Lena powiedziała o horrorze jako możliwym wyborze do odpoczynku, a przynajmniej do wspomagania naszego odpoczynku, czyli horrory i ich zbawienny wpływ na to, jak się czujemy i czy odpoczywamy. No ale zakładam, że to jeszcze nie koniec tej historii.
Tak, ja bardzo chcę podkreślić, że to oglądanie horrorów to przynosi ukojenie u konkretnej grupy osób i nie wszyscy, którzy się zmagają ze stanami lękowymi, pewnie potwierdzą
sięgną
tą tezę
tak.
I sięgną. I bardzo jest ważne też to, że wracając do tej książki Sztuka odpoczynku, dla każdego odpoczynek jest czymś innym. I ja bym też tutaj wprowadziła takie rozgraniczenie, że ludzie żyjący w dużych aglomeracjach potrzebują naprawdę mieć jakiś taki trwały system odpoczywania, w odróżnieniu od tych, którzy żyją bardziej i mają więcej kontaktu z naturą. Ale wracając jeszcze do badań Claudii Hammond, aż 58% badanych, bo wymieniłam wcześniej, że oglądanie filmów, czy ten tryb kanapowo siedzący jest w pierwszej dziesiątce preferencji, ale wciąż najwyżej, albo jedną z takich najwyższych najważniejszej w rankingu form jest czytanie. I teraz warto by sobie było zadać pytanie, dlaczego czytanie? Czytanie nas wprowadza w tak zwany stan flow, takiego przepływu, czyli takiego stanu, które nam daje poczucie absolutnego bycia poza czasem. Tak? Jesteśmy zanurzeni w czymś tak głęboko, że moglibyśmy coś robić i tak naprawdę to robienie tego samo w sobie wypełnia nam ten czas. Bardzo często, tak?
Można... Tylko wie pani, że bardzo często teraz się zastanawiamy nad tym, czym jest głębokie czytanie i czy przypadkiem nie utracamy umiejętności głębokiego czytania.
Tak.
No i teraz w kontekście tego, co pani powiedziała, zaczęłam się zastanawiać nad tym, czy być może to, co pani mówi z kolei, nie jest jednym z elementów, które może pomóc w tym, żebyśmy nie tracili i nie zatracali tej umiejętności.
Tak. I ja bym chciała połączyć dwie rzeczy, bo ja jestem z kolei fanką. Jakby ktoś mnie zapytał, jak ja się regeneruję, jak ja odpoczywam, to ja odpoczywam w lesie. Mhm. I najczęściej, znaczy staram się najczęściej jak się da i to naprawdę jechać do lasu, niekoniecznie takiego lasu, który jest przy mieście, bo taki las, który jest naprawdę dzikim lasem, daje zupełnie inne doznania. I w tym kontekście warto wspomnieć o takiej psychiatrce, która propaguje ideę ekopsychiatrii. To jest Katarzyna Simonenko i ona zainspirowała się japońskimi badaniami. Pierwszy taki eksperymentalny ośrodek terapii powstał w 1982 roku w lesie Akasawa. I to Centrum Terapii Leśnej zajmuje się tym, że proponuje ludziom, którzy mają kłopot z odpoczywaniem, kąpiele leśne i terapię leśną też od strony takiej medycznej i naukowej. Mhm. I teraz o co chodzi? Chodzi o to, że las daje nam szansę naprawdę przede wszystkim doznań zmysłowych. My czujemy zapachy. Tak? Mhm. Mamy szansę się, właśnie to jest to pobudzenie tej interocepcji, czyli też zbierania informacji, jak nasz układ nerwowy reaguje na to, co czuje, na to, co słyszy, na tą kinestezję, czyli na to, jak ja czuję, że chodzę na przykład po tej ściółce leśnej. Gdy siadamy na kamieniu leśnym, blisko ziemi, to mamy kontakt też z ważną bakterią. Ja o tym nie wiedziałam. To jest, uwaga, proszę państwa, dobra bakteria glebowa, która wspiera walkę z depresją i z przemęczeniem. Mykobakterium vaccae się nazywa. I ona jest tylko w lesie. Nie doświadczymy jej w mieście. I ogromną rolę też w systemie leśnym odgrywają oczywiście różne gatunki roślin. Tak? I to, co jest bardzo ważne, że ten zapach nas regeneruje. I teraz w tym wszystkim nie chodzi o to, żeby odhaczyć swoje 15 minut. Tak, jadę do Lasu Kabackiego albo tu w Krakowie, prawda?
Siadam,
odhaczam, tak, wącham i odjeżdżam. Tak? Tylko jak to zrobić? Bo to nie trzeba, żeby było jasne. Ta metafora odpoczynku w lesie to jest kwestia zatrzymania się na tu i teraz. I naprawdę można nawet spojrzeć na ten las, zobaczyć, jak ja go doświadczam, wziąć do ręki liść, zastanowić się, czy ja w ogóle, jak ja czuję to, co się ze mną dzieje, kiedy staję na przykład stopą na mchu.
Mhm. Czyli trochę
świadome. Ja wiem, że ja to mówię, dokładnie tak, o to
bycie,
chodzi.
Nazwijmy to,
tak,
w lesie.
Chodzi o takie, o taką świadomą uchwycenie tej panoramy, która się przed nami pojawia, po to, żeby poczuć w pełni bycie w obecności tego, co jest. I to nam pozwala na chwilę przełączyć się z tego systemu myślenia, planowania musików. I teraz to, co jest bardzo ważne, też badania pokazują, że osoby uwrażliwione na naturę dzięki temu się bardziej mogą też połączyć ze swoją empatią, stają się bardziej łagodni, spokojni w kontekście podejścia do życia i radzenia sobie z różnymi sytuacjami. Więc nas to regeneruje też na takim poziomie społecznym. Ale to, co chyba mnie najbardziej ujęło, jak sobie poczytałam o tej Katarzynie Simonenko, to ona powiedziała taką tezę, że przebywanie w lesie przypomina o naszej zwierzęcej naturze, a ona nie jest przystosowana do tempa cywilizacyjnego, z którym mamy obecnie do czynienia. Czyli można powiedzieć, że my mamy teraz taki problem, że mamy mamy prehistoryczne emocje. Mm-hmm. Tak? Jakby ten układ reakcji emocjonalnych nie zmienił się. Mamy średniowieczne instytucje i boską technologię. I ta technologia wykracza ponad wszystko, a my wciąż reagujemy tym samym systemem 5F, tak? Czyli głównie systemem walki i ucieczki. Mhm. I to jest istotne, żeby zobaczyć, co pozwala nam przełączać się na ten tryb odpoczynku mm-hmm. świadomego.
Ale jak rozumiem, kiedy mówi pani o tym, żeby znaleźć czas w tym posiadaniu czasu w lesie, żeby wziąć do ręki liść, na przykład, tak jak pani powiedziała, czyli znów, bo bardzo często w tych naszych rozmowach pojawia się cierpliwość, proces.
Zatrzymanie.
Tak. Więc zakładam, że to się nie wydarzy podczas naszej pierwszej wizyty, że nie znajdziemy rozwiązania, prawda, tak. Czy remedium na wszystkie troski podczas pierwszej wizyty w lesie. My też musimy nauczyć się chyba tego, żeby po ten las sięgać na przykład, jeśli już
tak,
trzymamy
się
tego
przykładu. Ale można sobie zrobić pretest. Można sobie popatrzeć przez okno, zakładam, że państwo mają okno. I przez to okno coś widać. I zobaczyć, czy ja jestem w stanie na chwilę zatrzymać wzrok, znaleźć drzewo. Polecam, znaleźć drzewo jakieś. I czy ja jestem w stanie na chwilę popatrzeć na to drzewo i w ogóle się zastanowić nad tym, co ja widzę. Nie co ja widzę w swoich założeniach. Zatrzymać się, czy przypadkiem nie wyświetla mi się kalendarz i różnego rodzaju myśli właśnie związane z tym trybem pędu. Bo jak pani mnie wcześniej zapytała, co trzeba zrobić, żeby zacząć odpoczywać, to trzeba sobie zrobić mocną rewizję, jakby jaki jest powód, że mi jest trudno odpoczywać. I każdy może mieć swój powód, dla którego tak jest, tak? Że być może to jest właśnie ta gonitwa wyznaczona różnymi rolami, które wzięliśmy sobie nadmiarowo. Więc taki moment zatrzymania i zobaczenia, czy jestem w stanie w ogóle na chwilę się przełączyć na to, co widzę i nazwać to, co widzę, to, co słyszę, to, co do mnie dociera. Tak się skoncentrować na uruchomieniu zmysłów, wyciszając umysł. I to może być pierwsze ćwiczenie. Drugie, polecam bardzo taką medytację przy robieniu jakiegokolwiek posiłku. Można się zastanowić, czy jestem w stanie na przykład obierając ziemniaki, skupić się w 110% na procesie obierania ziemniaków. I jak to jest, kiedy się naprawdę na tym skupiam? I czy jestem w stanie wejść w taki stan flow, jak przy czytaniu książki?
Ja się już poddaję, jak tego słucham, ale wierzę, że państwo będziecie w stanie wykonać takie ćwiczenie.
Ciekawa jestem, czemu się pani poddaje.
Bo ja po prostu mam miliard myśli i obieranie ziemniaków jest dla mnie tylko elementem, który muszę wykonać, natomiast moja głowa jest w zupełnie innych przestrzeniach przeważnie.
No właśnie i to jest takie pytanie, co sprawia, że jest tak trudno być tutaj zanurzonym, albo o czym te myśli nas informują. To może ja za...
Szczęśliwie nie jestem państwa przykładem, w związku z tym możemy przejść dalej.
No właśnie, to ja powiem tak, bo może to też będzie jakoś odkrywcze. Można z tym pracować, to po pierwsze. Po drugie, chciałabym donieść o takiej koncepcji psychologicznej analizy transakcyjnej, która dostarcza nam informacji o tym, że każdy z nas może mieć konkretny powód, dla którego jest nam trudno odpoczywać i on jest bezpośrednio związany z takimi naszymi nakazami, które działają jak nieświadomy nasz po prostu software, uruchamiają się właśnie wtedy, kiedy chcielibyśmy odpocząć. I te nakazy kształtują nasze sposoby funkcjonowania. Ja je wymienię, a państwo sobie zobaczą, co jest być może ulubionym nakazem i każdy z nas prawdopodobnie jakiś odnajdzie. Uwaga, bądź doskonały. Czyli to jest taki przykaz, który mówi, nie pozwalaj sobie na błędy i bądź perfekcyjny. Bądź silny, czyli ten przykaz nakazuje ukrywać słabości i emocje. Czyli uwaga, jak ktoś ma przykaz bądź silny, to trudno mu będzie nazwać, że jest słaby i potrzebuje na przykład się wyspać. Śpiesz się, no to są cała grupa ludzi, która ma wypełnione kalendarze od momentu wstania do momentu uśnięcia i to są te osoby, które prawdopodobnie mogą mieć kłopot, żeby pójść i popatrzeć na las. Albo zapiszą się. Ja znam takie osoby, które przychodziły do mnie do gabinetu i mówiły, no ale jak to z tą medytacją? No próbuję, siadam, medytuję i nic. No więc to jest kwestia stanu umysłu i nastawienia. Zadawalaj innych. No to grupa zadawalaj innych. Jaki może mieć kłopot, żeby odpoczywać? Najpierw inni będą, nie?
Dokładnie. A gdzie będę tak zwane ja?
Tak, czyli nakazuję podporządkować się oczekiwaniom. No i pracuj ciężko. No i tutaj mamy po prostu Zosię Samosię albo Zosiów Samosiów. I ona nakazuje aktywność i wysiłek. To jest przeciwieństwo odpoczynku. Odpoczynek
to jest pokoleniowe.
Myślę, że możemy do tego tak podejść, że oczywiście pokolenie, które pamięta bezrobocie na poziomie 23% i ja się też do nich zaliczam, prymat pracy ma nadrzędny. To jest wartość sama w sobie i praca ciężko. W porównaniu do tych pokoleń, które teraz przychodzą i one nie chcą pracować ciężko, tylko chcą pracować mądrze. I to jest w porządku, tylko ważne, żeby też zobaczyć, czy przypadkiem ten mój software nie działa tak, że nawet jak mam okazję, żeby odpocząć, to przyspiesz się, zaczynam czuć presję, żeby nie tracić czasu na relaks i działać non-stop. W związku z tym, nie?
Czyli takie czy króliczki Duracell.
Tak. Czy jeżeli mam przekaz pracuj ciężko, to ja ciągle jestem zajęta, co skutkuje brakiem przerw i prowadzi nas bezpośrednio do wypalenia. To są osoby, które zapisują się na kolejne kursy, robią różne rzeczy, nawet mogą tworzyć takie wrażenie osób bardzo, można powiedzieć, stale zajętych. Ale właśnie takim osobom polecam zaplanować odpoczynek. Mm-hmm. Bądź doskonały, no to nie pozwala na odpoczynek, bo każda przerwa jest postrzegana jako strata i porażka. No to w ogóle jaki odpoczynek, tak? Zadowalaj innych, sprawia, że nie potrafimy odmówić pracy lub obowiązków, nawet jeśli potrzebujemy odpoczynku. No chyba, że już będzie nam naprawdę bardzo trudno, tak? A bądź silny, blokuje w ogóle potrzebę regeneracji i wyrażania zmęczenia, no bo jak? Ja muszę być silny. No i teraz... Pierwszym krokiem jest uświadomienie sobie swojego pospieszacza. Rozumiem, że ten krok już mamy.
Tak.
A drugim krokiem jest praca nad ja dorosłym, czyli chodzi o to, że ja dorosły pozwala nam podejmować decyzje. Czyli to jest takie pytanie, kto decyduje, że ja chcę w taki sposób pracować? Kto decyduje, że dzisiaj tak wygląda mój kalendarz? Gdzie jest mój wybór? Bo im więcej musików, tym mniej wyboru. To tak działa. Mm-hmm. Nie? Czyli kto tak mówi? No i czasami mówią to osoby zinternalizowany obraz mamy i taty, a czasami to jest nasz wybór, bo się tak przyzwyczailiśmy. Bo mamy takie wyobrażenie, że jakbyśmy powiedzieli, że dzisiaj, drogi szefie, wychodzę po 8 godzinach, a nie po 12, to się wydarzy jakaś katastrofa. Tylko to jest w naszej głowie.
Dokładnie. Przeważnie w rzeczywistości takie rzeczy się nie wydarzają. Proszę Państwa, czas jest nieubłagany, w związku z tym mimo wszystko zrobimy jeszcze ostatnią przerwę na oddech i będziemy puentować za dosłownie kilka minut. Także proszę zostać z nami. Pani Lena Czernecka wciąż w studiu Radia Kraków Kultura. Za moment słyszymy się ponownie.
Tu Radio Kraków Kultura.
Pani Lena Czernecka, psycholożka, psychoterapeutka, wciąż w studiu Radia Kraków Kultura. Rozmawiamy o odpoczynku i de facto też o tym, że po prostu mamy z nim problemy na różnych poziomach. Wróćmy zatem do tematu. Były elementy, które nam uniemożliwiają odpoczynek. Co dalej?
To ja może tak, żeby rozświetlić trochę, to powiedziałabym o dwóch rzeczach. Powiedziałabym o najbardziej dostępnej i spokojnej formie aktywności fizycznej, czyli regeneracji, odpoczynku, na którą stać każdego, tak zakładam, czyli chodzenie. I od razu chcę obalić mit, że często w tym kontekście mówi się, że my powinniśmy wykonywać 10 tysięcy kroków dziennie. Na pewno się pani spotkała z taką aplikacją. I znowu, osoba, która będzie miała... Zrób to perfekcyjnie.
Aplikacja nawet bije mi brawo, są fanfary.
No właśnie, czyli zrobiłaś to, bądź silna, dasz radę. To ja tutaj polecam, żeby się uwolnić od tych wszystkich aplikacji, bo to jest umowna liczba, bo też jest łatwa do zapamiętania. Natomiast kardiolog polski Maciej Banach wskazał, że już 4000 działa prozdrowotnie na parametry metaboliczne, układ sercowo-naczyniowy. Żeby państwu to zobrazować, 4000 to jest około 3 kilometrów, czyli można się wybrać na nogach do najbliższego sklepu, tudzież wysiąść przystanek wcześniej z autobusu albo z tramwaju i przejść się ten kawałek. Ja jestem wielką zwolenniczką takiej aktywności spontanicznej, która pozwala nam przejść się. To nawet doczekało się takiego angielskiego sformułowania non-exercise activity thermogenesis, czyli tak zwany NEAT w skrócie, który opisuje spalanie aktywacji mięśni niezwiązane z zaplanowanym treningiem. Polecam.
Tak?
Czyli
idea.
Umysł się troszeczkę nas oszukuje i my się wtedy nie stajemy niewolnikami krokomierzy, jakichś różnych tam, nie wiem, tak? Oczywiście może być tak, że nas to motywuje, ale chodzi o to, żeby to robić mimochodem. I to, co jest bardzo ważne, Szymon Augustaniak w książce Mimochodem powiedział, że spacer nie zabiera nam czasu, tylko go nam daje. Daje nam
ładny,
czas
fikołek.
Tak, na przewietrzenie głowy, na odświeżenie myślenia. Może czasami się państwu zdarzyła taka sytuacja, że pracują państwo nad jakimś projektem i pójdą się państwo na chwilę przejść, nawet z psem przysłowiowym. Mhm. Wracają i kończą w 15 minut. To, co wcześniej zabierało kilka godzin, bo właśnie powodowało taką pustkę mentalną. I to jest jedna rzecz. Chciałabym też powiedzieć, że to, co nie jest odpoczynkiem, to łączenie wakacji z pracą zdalną. Zbliżają się wakacje. Workation nie jest odpoczynkiem. To jest taki miks, takie kombo. Uwielbiają to osoby, które mają właśnie określone pospieszacze w głowie, takie związane z tym, żeby sobie nie odpoczywać, albo żeby się trwale spieszyć. Praca w innym miejscu, mimo zmiany otoczenia, dalej jest pracą.
Przepraszam bardzo, ale muszę to powiedzieć. Przepraszam pani Leno, że przerwę, ale właśnie pojawił się w radiu dawno niewidziany nasz znakomity kolega, wspaniały przyjaciel, zwany również Padre lub Orzechem, czyli Tomasz Orzechowski. Znakomity, najlepszy, najwspanialszy realizator w tym radiu, także bardzo serdecznie witamy.
Cieszę się bardzo na taki temat.
Tak, to jest polepszacz nastroju i to jest znak.
Tak. I też chciałam powiedzieć, że pasywne nic nie robienie bez regeneracji, czyli takie leżenie, bezczynność, też nie zawsze oznacza, że my odpoczywamy, szczególnie jak towarzyszy temu niepokój, jakieś rozproszone myśli, bo prawdziwy odpoczynek wymaga odcięcia się od stresorów i wyciszenia umysłu. To jest jakiś rodzaj naprawdę naszej inwestycji w to, żeby odpocząć. Tak? Mm-hmm. Nawet jak ma to być nic nie robienie, to ja w tym nic nie robieniu się nie niepokoję dodatkowymi rzeczami, których nie zrobiłam. Mm-hmm. I chciałam jeszcze powiedzieć na końcu jedną rzecz, myślę sobie, a propos inicjatyw well-beingu. No bo jak my mówimy o odpoczynku, no to teraz ja pracując z różnymi firmami, spotykam się z tymi inicjatywami well-beingu. I ja chcę powiedzieć, że ja mam bardzo mieszane uczucia wobec tych inicjatyw w organizacji, no bo to jest szlachetna idea, żeby ludzi nakłaniać do tego, żeby dbali o ten czas pracy versus czas odpoczynku. Natomiast ja mam takie wrażenie, że myśmy się trochę w tym pogubili. Mm-hmm. Bo nie wystarczy, że ludzie w korporacjach będą sobie aplikować, prawda, mindfulness w przerwie, albo będą mieć zajęcia jogi między, na przykład, nie wiem,
czwartą a szóstą godziną pracy.
Nie wystarczy, że będziemy mieli dostęp do webinarów o tym, jak zarządzać swoim stresem, bo tak naprawdę, jak ja rozmawiam z ludźmi, to o czym marzą Polacy aktualnie, proszę państwa, niezależnie od branży. I to jest przerażające, ale poniekąd pokazuje, dlaczego my jesteśmy trwale przemęczeni. Polacy marzą o tym i uwaga, kto się ze mną zgadza, ręka do góry, wyjść z pracy o czasie. Pierwsza rzecz.
Już widzę podniesione ręce.
Tak. Mieć wsparcie w zespole, druga rzecz. I nie mieć wrażenia, że trzeba być well 24/7. No po prostu nie dajmy się zwariować. Więc ja chyba powiem tak. Well-being nie powinien być kolejnym targetem, bo jak się staje, to jesteśmy w tym prymacie, że trzeba udowodnić, że ja się trwale regeneruję, więc nie odfajkowujemy tego. To ma być naprawdę realnym działaniem, czyli czasami to, co wspiera, to jest na przykład rozmowa z przełożonym, czemu mi jest tak trudno odpocząć, bo na przykład jestem w dualizmie, jestem w ambiwalencji, ty mi mówisz, regeneruj się, a dokładasz mi pracę. No to jak ja mam to zrobić? W szpagacie?
Odchrząknę teraz?
Ja rozumiem, że dzisiaj dotykam...
Dzisiaj wszyscy... Ja naprawdę, proszę państwa, będę wysyłać tę rozmowę wszystkim moim znajomym, absolutnie wszystkim i będę jak kat zmuszać do słuchania. Chyba po raz pierwszy w historii mojej pracy zawodowej po prostu powiem, musisz tego posłuchać.
Znaczy ja bardzo zachęcam. Naprawdę, zacząć od takiej rewizji i od postawienia sobie takiego celu, żeby wrócić do normalności.
No, to wróćmy do normalności, proszę państwa. Czy my jeszcze coś dokładamy?
Ja bym chciała powiedzieć tylko jedną rzecz na sam koniec. Tomasz Stawiszyński w takiej książce Ucieczka od bezradności pisał, że my mamy coraz większą potrzebę tak zwanego, użyję słowa angielskiego, performowania, czyli funkcjonowania coraz intensywniej, dążenia do niedoścignionej doskonałości. Ale jeżeli my żyjemy cały czas pracą i obowiązkami i wyznaczamy sobie kolejne cele, to mała szansa, że znajdziemy przestrzeń na dawanie sobie czasu na odpoczynek, małe przyjemności i w ostatecznym rozrachunku tak naprawdę to, co jest dla nas bardzo cenne, tracimy. Więc ja bym chciała powiedzieć, że odpoczynek jest nam na tyle potrzebny, żebyśmy mogli w ogóle wyjść z tego takiego automatycznego trybu funkcjonowania i też nam daje szansę poznania samych siebie. jak będziemy w trybie ciągłego dążenia do doskonałości, możemy zgubić samych siebie, a to jest smutne. Więc ja zachęcam do tego, żeby pomyśleć o odpoczynku, że to naprawdę daje nam szansę na powrót do swoich jakichś zasobów, możliwości i szansę do tego, żebyśmy wiedzieli, jak wracać do swojej bezpiecznej bazy.
Bardzo mi się podobają puenty pani Leny. Widzę, że po prostu dochodzimy do jakiejś perfekcji tutaj, ale nie chcemy być perfekcyjni. Pani Lena Czernecka, psycholożka, psychoterapeutka, była moją i państwa gościnią. Bardzo dziękuję za kolejną wizytę. No ja i myślę, że wyjątkowo inspirującą dzisiaj rozmowę. Proszę państwa, a przed nami druga godzina, także proszę nie regulować odbiorników.
Dziękuję bardzo, do widzenia.
Tu Radio Kraków Kultura.